Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Dzień dobry, to my, czyli Ania Zalewska.
I Marcin Ciurapiński, zespół Big Day.
Ania i Marcin. I jeszcze jeden mówiący te słowa. Marcin, który za chwilę w imieniu Radia Poznań pozwoli sobie zadać kilka pytań. Na 30-lecie zespołu Big Day. Zespół Big Day, proszę państwa, jest z nami. Jest Ania, jest Marcin, to jest... Tydzień z zespołem Big Day w Radiu Poznań. Witam was bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witamy wszystkich.
Bardzo nam miło, bo waszych piosenek słuchamy od lat, właściwie już od dekad, bardzo regularnie na tych częstotliwościach. Nawet koncert graliście w studiu tutaj Polskiego Radia w Poznaniu wiele lat temu, w studiu Giełda.
W zamierzchłych czasach, tak, ja pamiętam ten koncert. Ten koncert, pamiętam, to było chyba około naszej drugiej płyty gdzieś, czyli to mógł być 95 rok. Pamiętam. Zresztą mamy dużo przyjaciół w Poznaniu, więc...
Tak, my z Poznaniem, Marcin szczególnie, tak. Ale tak jakby też ja przy okazji związani byliśmy i jesteśmy, no mentalnie, bo tam bardzo wiele osób znamy, życzliwych, przyjaznych i cudownych, także Poznań jest w naszych sercach bardzo mocno. Bardzo, bardzo.
Okej, okay, no to bardzo miło to słyszeć. Czy wy byście mieli coś przeciwko, żebyśmy go przypomnieli słuchaczom i zaprezentowali w ramach tego tygodnia?
Absolutnie nie.
Pewnie nie, co prawda. Trudno powiedzieć, jak to teraz, wiesz, po latach.
Jest ale na kasecie jest... jakiejś i on chyba nie jest taki zły.
Tak? A, tak, on tak. Chyba nie jest taki zły. No to skoro tak. To były inne czasy w ogóle, tak.
Tak jest.
Okej, okay, no to się cieszę bardzo. Czyli mamy pozwolenie, bo panie z naszego archiwum się obawiały, że tu prawa autorskie, że nie wiadomo, czy można, więc...
Nie.
Ten koncert, tak naprawdę takie rzeczy zarejestrowane lata temu, wytwórnie płytowe nic do tego nie miały. To jest własność radia i zespołu, także okay. Zapraszam.
No to świetnie. Mamy to nagrane.
Będzie...
Cieszę się, że się udało teraz z wami skontaktować i to przynajmniej z dwóch powodów, bo dwie rocznice nam się trafiły, takie okrągłe i półokrągłe, a przy okazji mamy koniec lata, podczas którego znów, także i my oczywiście, sięgaliśmy bardzo często po piosenkę w dzień gorącego lata, więc pozwólcie, że o tym lecie zaczniemy. Zanim o piosence, to jeszcze tak może bardziej prywatnie, jak wasze lato 2022?
Nasze lato to jest jak zwykle tak, to jest trochę grania, a tak naprawdę nasze wakacje, żeby tak na spokojnie, jak to się mówi, nie być pod napięciem i czekać na koncert, to październik. To dopiero,
tak, zazwyczaj.
Dopiero
lato, czyli tak przedłużamy sobie po
przedłużamy
prostu lato
sobie,
w ten sposób. Czyli jedziemy gdzieś w jakieś fajne miejsce, jeżeli się oczywiście uda, no bo wiadomo, te dwa lata poprzednie to... Zupełnie nie ma o czym mówić, ale w tym roku chyba nam się uda coś jeszcze zobaczyć ładnego, więc
ruszamy
w październiku
w sobie, tak.
Coś okay. Zobaczymy jeszcze i lato sobie przedłużymy.
Gdzieś trafiłem na jakąś waszą wypowiedź, że stawiacie na polskie morze często.
Lubicie
często sobie poleżeć na plaży samotnie.
To są krótkie wypady, to tak trudno nazwać wakacjami, bo to jest między graniem taki, potrafimy sobie... wyszarpać dzień czy dwa po prostu. Jest blisko
ale
teraz.
Bardzo. Do Sopotu szczególnie. To jest jakieś takie ukochane nasze miejsce. I no nie ma w ogóle roku, nie ma takiego roku od lat, żebyśmy nie zahaczyli właśnie o Sopot przynajmniej, no bo no lubimy po prostu to miejsce i czasami tam bywamy.
Tak po prostu.
No, nie macie daleko właściwie, bo rozumiem, że...
Tak.
No niecałe dwie godziny w tej chwili, godzina 40, dróżka jest. Dróżka, droga jest w końcu. Dróżka to była.
To było takie wyjątkowe lato, że było tak dużo tych gorących dni lata.
Tak.
No chyba tak, chociaż widziałem jakiś szalony wykres, który mówił, że jednak średnia temperatura to jest podobna we wszystkich latach, więc nie wiem, jak to policzono, ale
no, chyba nie.
Mnie
chyba,
się wydaje, że było nie. Ciut cieplej niż zwykle, nawet nie ciut, no było gorąco.
Tym bardziej, że my tutaj mieszkamy na tym biegunie zimna polskim, więc tak naprawdę... Tutaj było bardzo gorąco, bo to, że gdzieś tam we Wrocławiu i południe Polski, to jest oczywiste, że zawsze jest dużo cieplej, ale tutaj było bardzo gorąco naprawdę i to takie długie fale, także no nie trzeba było nigdzie wyjeżdżać, mamy w końcu i tutaj tropiki. Także.
Afryka w domu.
No tak było.
Ja jako człowiek odpowiedzialny za układanie na bieżąco playlisty, to miałem bardzo często tą myśl, prawda, żeby...
Tak.
W dzień gorącego lata dzisiaj znowu pasuje ta piosenka. Żeby zaprezentować.
I I zimą też.
Zimą też pasuje.
Zapraszamy i zimą do słuchania.
Pozwólcie, że zahaczę o ten utwór, bo też niedawno sami się trochę dziwiliście na swoim Facebooku, prawda, że 25 lat mija i ta piosenka wciąż gra.
No jest to przekleństwo złota, bo niektórzy znają nas naprawdę tylko z tego jednego numeru, a nagraliśmy ponad setkę. Natomiast na początku bardzo wiele osób próbowało nam to obrzydzić, mówiąc, że jest to obrzydliwy, komercyjny numer, ale my już kochamy ten numer i wiemy, jak się z nim obejść, jest w naszych sercach. Jest, przede wszystkim jest dla wielu ludzi, którzy muzyką zajmują się pobieżnie, czy też słuchają, jak to się mówi, jednym uchem, to jest wizytówka zespołu i super, że ona jest taka mocna, że to nie jest sezonowy przebój, tylko ćwierć wieku to już, jak to mówią, nie w kij dmuchał.
Ale tak naprawdę tu trzeba zawsze i zawsze to podkreślamy, że to się nie zapowiadało w ten sposób. Piosenka nie dość, że weszła jako ostatnia na płytę, Iluminacja, bo firma nam po prostu zasugerowała, że jakby no czegoś jeszcze brakuje, może byście jeszcze dograli jakąś piosenkę.
Moda na długie płyty.
Tak, i Marcin wygrzebał właśnie z szuflady taką oto pioseneczkę, zaprezentował mi ją z gitarą akustyczną. Piosenka miała chyba z 1500 zwrotek, więc po prostu śmiechu było co niemiara. Uznaliśmy, że no musimy to skrócić i oczywiście piosenka została nagrana naprawdę jako ostatnia. Nagrywał nas wtedy Tomek Bonarowski, który jednocześnie był trębaczem, więc pomógł nam ogarnąć trąbki, bo Marcin, przyśniły mu się te trąbki w nocy i uznał, że no bez tych trąbek piosenka absolutnie jest w ogóle nie do przyjęcia, one muszą być. No i Tomek to ogarnął bardzo ładnie właśnie, czyli jakby dorobił ten, pomógł nam ten riff jakby no, zrobić porządnie. No i co? No i piosenka została oczywiście uwzględniona na płycie i pamiętam jeszcze taką dyskusję tuż przed wydaniem pierwszej piosenki promującej płytę, że dyskusja była pomiędzy właśnie Dzień Gorącego Lata i Oxy. I była to naprawdę bardzo żywa, gorąca dyskusja, którą z tych piosenek wypuścić jako pierwszą, jako zapowiedź naszej nowej płyty. No i pamiętam, że z Marcinem jednak staliśmy mocno przy tym, że skoro już piosenka ma wyjść w czerwcu, to chcemy, żeby to była ta piosenka. No uważamy, że możemy spróbować po prostu taki eksperyment wykonać. No i rzeczywiście to był też przedziwny rok, który nie pozwalał tej piosence właściwie w ogóle jakby zaistnieć. No właśnie, były różne dziwne wydarzenia w Polsce wtedy smutne. Tak. I tak jakby to wszystko tak zostało. Natomiast ona rzeczywiście co roku, z roku na rok zaczynała się jakby rozpędzać. Ludzie też nam to dawali, bo ludzie domagali się tej piosenki, śpiewali ją z nami, ryczeli, płakali, po prostu wyli razem z nami, więc czuliśmy, że skoro oni tego chcą, no to jakby my może nie możemy się od tego odżegnać i jakby no, udawać, że tego nie ma. Więc tak naprawdę oczywiście, że z naszej strony zrobiliśmy wszystko, żeby ta piosenka była fajna, ładna i po naszemu, ale to bardzo publiczność nam jakby pomogła w tym, żeby ta piosenka się tak rozpędziła. I to trwało naprawdę latami. No i mamy dzisiaj coś takiego.
Mamy gruby hit.
Fajnie, fajnie. Bez tych trąbek to w ogóle nikt sobie nie wyobraża tej piosenki, prawda?
Oczywiście, moim zdaniem taki główny riff, który właściwie no, mówi bardzo wiele o niej. Ona jest, to jest integralna część tej piosenki. Bez trąbek jest, no my ją gramy na koncertach też bez trąbek, bo zależy oczywiście jakie to są te koncerty. I często nie da się tego zrobić w ogóle w takiej dużej formie, bo my jesteśmy tylko trio muzycznym plus dwa wokale, więc to jest naprawdę maleńki skład. Taki typowy rock'n'rollowy skład po prostu, ale właśnie te
ludziom
trąbki,
to akurat tak, którzy śpiewają razem z nami, to nie przeszkadza.
To nie przeszkadza, ale w radiu zdajemy sobie sprawę i na takich większych wydarzeniach to naprawdę robi robotę. Te trąbki są super.
Jest początek lat 90. Jest Ania, jest Marcin. Zanim usłyszeliśmy pierwszą waszą piosenkę, to co było chwilę wcześniej u was? Co się u was działo muzycznie? Nie tylko...
Muzycznie to byliśmy w dwóch różnych zespołach, które grały w jednej sali prób. Tak było to skonstruowane.
No tak.
Ania śpiewała w takim zespole I Want You, takim punkowo-rockowym. Natomiast ja miałem swój band, który się nazywał The Yahoo. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale widocznie śmiesznie to brzmiało. W każdym razie w pewnym momencie mój zespół się rozpadł. Ania też przestała śpiewać w I Want You. Poznaliśmy się, zamieszkaliśmy razem, byliśmy parą od kilku miesięcy i zacząłem z chłopakami, którym znałem wcześniej właśnie z Jaku, robić próby takie w zespole tak zwanym niedzielnym. Mieliśmy się spotykać w weekend i sobie pograć, bo wcześniej próbowaliśmy na siłę coś wydać, zrobić, nic nie wychodziło. i w pewnym momencie padło hasło, żebyśmy to robili razem. Chyba zrobiliśmy sobie jakieś demo, nagraliśmy jakąś piosenkę.
Tak, już w domu na pewno coś tam zdękaliśmy i graliśmy razem, na pewno.
I któryś z chłopaków z zespołu to usłyszał, powiedział, zróbmy to w ten sposób. I tak, no i się zaczęło. Myślę, że to był lipiec. W lipcu, może w sierpniu, w lipcu.
To był chyba lipiec.
Lipiec 92 roku.
Na pewno było ciepło i fajnie, także to był chyba lipiec. I zagraliśmy kilka prób. Oczywiście już te piosenki jakoś, nie mieliśmy nigdy problemu z robieniem piosenek. To jest, muszę to po prostu śmiało chyba już powiedzieć po tylu latach, że nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Nigdy to nie była jakaś taka, sytuacja nie do przejścia, tylko naprawdę gładko nam to zawsze przychodziło. I te piosenki, które stworzyliśmy zaraz na początku, część to było jeszcze po Yahoo, jakieś tam były pomysły.
Tak.
Część wspólnie jakoś dorobiliśmy już w tym składzie. No i chwilę później, po kilku próbach, zagraliśmy nasz pierwszy koncert. I to było 30 sierpnia. 30 sierpnia.
Koniec wakacji.
Tak naprawdę wydaje nam się, że od tego momentu należałoby datować gdzieś właśnie rozpoczęcie zespołu.
Zespół pokazał się pierwszy raz publicznie w Olsztynie, w tym klubie, w którym mieliśmy próby. Sprzęt się wniosło dwa piętra wyżej, była duża sala, gdzie odbywały się dyskoteki i koncerty. No i zrobiliśmy swój pierwszy koncert. Nie pamiętam, zagrało pewnie jeszcze ze 2-3 zespoły olsztyńskie jakieś, bo wtedy w ogóle imprezy odbywały się rockowe często. Bardzo, bardzo to było fajne. Także wtedy są urodziny, kiedy zespół pokazał się pierwszy raz. Także koniec sierpnia traktujemy jako naszą datę urodzin.
No prawie trafiliśmy co do dnia w rocznicę 30.
Tak. Tak, dokładnie tak.
Wszędzie się przewijają te lata 60. Za wami zresztą, powiem naszym słuchaczom, bo widzę was, za wami stoją płyty, na przykład jest płyta Magical Mystery Tour z takimi tak, kolorami, które znowu przenoszą gdzieś w te psychodeliczne, prawda, lato miłości lat 60. No, tych Beatlesów tam zresztą więcej widać na waszych półkach. Chciałem zapytać o tych Beatlesów, o te lata 60. Czy to tak było, że i w jednej, i w drugiej głowie to właśnie wtedy grało i to chcieliście przenieść?
Wiesz co, ja myślę, że w ogóle tak naprawdę ten zespół, czyli ten nasz skład pierwszy zespołu Big Day, to był skład bardzo różnych ludzi, różnych osobowości i bardzo różnorakiej muzyki. Tak naprawdę takim orędownikiem największym był Marcin, jeśli chodzi o Beatlesów. Co prawda, ja też nie mogę powiedzieć, że Beatlesów nie znałam czy nie słuchałam, bo zawsze to w domu było po prostu. Z tym, że Marcin miał taką wiedzę po prostu kompletną.
Ja miałem zbieractwo płyt, przede wszystkim pasję taką.
Do tego, że wszyscy znaliśmy Beatlesów, kochaliśmy, ale to, co on na ten temat wiedział i jak dużo na ten temat wiedział i jak bardzo był w tym temacie, jak głęboko w tym siedział, to tak naprawdę z niego to najbardziej jakby wychodziło. Ale my wszyscy słuchaliśmy bardzo różnych rzeczy wtedy. Przede wszystkim nas ogromnie też fascynował ten Britpop, który się w tej chwili mocno ujawniał właściwie na tej scenie międzynarodowej. Bardzo mocno taki zespół jak Stone Roses, prawda? To nas urzekało w ogóle w całości.
To jeszcze przed Oasis.
Tak, Dylan, Satan.
Primal Scream.
I później Oasis się pojawił w tym wszystkim. I cały wysyp jeszcze tego całego tak zwanego Britpopu. No nas to po prostu urzekało. Tym bardziej, że nie ma się co oszukiwać, to wszystko jest bardzo mocno połączone z Beatlesami i z tym, co zrobili w ogóle Beatlesi. To jest główna gałąź, od której wszystko, na której my wszyscy siedzimy tak naprawdę, tak czyli to wszystko się stamtąd jakby wywodzi i to wszystko stamtąd ma, wydaje mi się, dalsze odnogi po prostu. To jest taki split bardzo różnych rzeczy. Ale Beatlesi zawsze, dlatego że to jest, nie można tego pominąć nigdy, a wręcz powiedziałbym, że trzeba od tego w ogóle zacząć.
Byliśmy pod silnym wrażeniem R.E.M. na przykład zanim stał się sławny, jeszcze przed Losing My Religion, słuchając rozgłośni harcerskiej w 80-tych latach, też odkryliśmy właśnie R.E.M. i te pierwsze płyty R.E.M. też były bardzo mocno. Nasz ówczesny gitarzysta Wojtek wytrzasnął australijski The Church,
który też
uwielbialiśmy.
Również grany.
Tak. Zresztą do dziś dla mnie płyta Starfish jest jedną po prostu. Tak, uważam, że to kanon.
To jest
świetne wydawnictwo. I też byliśmy pod wrażeniem takich rzeczy.
Tak,
jak to się mówi, siedziało się z gitarą i chciało się zobaczyć, jak oni to robią, jak oni to grają. Także byliśmy w takich klimatach. No Oasis to się pojawił, to już byliśmy już, po nagraniu pierwszej
płyty. Tak,
chyba.
Już to. No, ale to też jakby przypieczętowało też.
Ale to już tak, to też mój taki konik.
przyszło. No mm-hmm. tak, ale słuchaliśmy oczywiście The Big 52's,
tak.
troszeczkę też amerykańskiego grania.
No słuchałeś sporo 4AD.
Tak, 4AD bardzo, bardzo. To w ogóle moja, tak, to taki z kolei mój konik, jeśli chodzi o lata liceum. Po prostu uwielbiałam Cocteau Twins, tak, czy no, no po prostu tego typu rzeczy bardzo, bardzo też, no, mam nadzieję, że troszeczkę to czasami słuchać też i w Big Day'u, słuchaj, że gdzieś takie zaśpiewy się pojawiają.
Ja słyszę.
No ja chyba też.
Akurat w zeszłym tygodniu miałem okazję rozmawiać z Lizą Gerard z Dead Can Dance a propos 4AD.
Oj, wspaniała.
Pamiętam ten początek lat 90., kiedy prawie cała młodzież wtedy była zafascynowana no, takim wynalazkiem jak MTV, prawda? Dla nas to wtedy był cały świat.
Tak.
Kiedyś to była stacja.
Sami oglądaliśmy nałogowo wtedy.
Tak.
Wtedy każdy chciał tak rzęzić na tych gitarach trochę, ale wy byliście no, przed tym wszystkim jeszcze tak naprawdę.
Chwilę wcześniej, tak, to prawda.
Jesteście pionierami.
Chociaż trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że wtedy, kiedy my zaczynaliśmy grać, tak naprawdę szalał grunge. Czyli oczywiście, że tak, rzężenie na gitarach, ale jeszcze mocniejsze, jakby trochę w inną stronę po prostu. I w Polsce to też bardzo mocno się podobało, bardzo mocno. My byliśmy troszeczkę jakby z innej strony tej gałęzi gitarowej. Nam bardziej się podobała ta odnoga właśnie związana z takim, no gitary miały być takim przepięknym jakby dodatkiem do piosenki, miały być pięknym tłem, nie tylko rzężeniem po prostu, tylko taką warstwą, która po prostu stanowi też o piosence bardzo mocno.
Tak, tło, kolorowe tło.
Tak, no i to nie było wcale też takie do końca łatwe, chociaż wtedy pamiętam, że publiczność, w ogóle publiczność w Polsce była bardzo taka różnorodna.
Nieortodoksyjna.
I pomimo tego grunge'u wszechobecnego, wydaje mi się, że ludziom się w ogóle podobało, generalnie podobało się polska muzyka, ta propozycja z Polski. Bardzo różnorodna, więc udało nam się też w takim momencie zaistnieć, że tej chęci ze strony polskiej publiczności było dużo, czyli można było też właśnie pokazywać się i z takiej strony, więc to był dobry czas w ogóle, taki kolorowy, ciekawy w ogóle. Wydaje mi się, że nie wiem, czy w tej chwili by się udało coś takiego zrobić. No nie jestem tego pewna oczywiście, ale wydaje mi się, że dużo trudniej by było niż wtedy. Po prostu wtedy mam wrażenie, że wszyscy wsiąkali jak gąbki po prostu to wszystko, co się działo oczywiście i na zachodzie dzięki MTV i dostępowi do zachodniego grania, ale też i polskie granie. Mocno, bardzo mocno się podobało. Mhm.
No właśnie nawet można by powiedzieć, że wy mieliście trudniej niż reszta, trochę grunge'owa, bo mam wrażenie, że taka rockowa w Polsce publiczność zawsze wolała jednak rzeczy bardziej przygnębiające, prawda? Takie trochę... Wiecie,
często
co mi chodzi, nie?
Prawda.
Takie smutnawe, to wtedy oni mieli poczucie, że to jest coś ambitniejszego, prawda? I że... A wy tu nagle na wesoło, na dwa głosy, męski, damski, prawda? Tak mówimy. Musieliście być zaskoczeniem też dla słuchaczy, myślę wtedy.
Słuchaj, my byliśmy zestawiani w takich modnych koncertach pod tytułem, że w halach w Polsce robiono duże koncerty typu 3 wykonawców, 5 wykonawców i my byliśmy bardzo często w zestawieniu z Kloster Keller, Illusion, Proletariat i w tym wszystkim Big Day. I zawsze była ta obawa, kurczę, to jest jednak trochę inna publiczność, nastawiona trochę inaczej, ale zawsze nas bardzo dobrze przyjmowali w tych zestawach, choć byliśmy gdzieś tam w środek, nie wiem, przed Illusion wrzucani, było super. No. Myślę, że obroniliśmy się też wtedy i że wtedy sporo osób jak gdyby z tej mrocznej strony rockowej też nas polubiło.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Ja was w ogóle widziałem na koncercie, muszę wam się przyznać, taki to był wyjątkowy koncert w Nowym Tomyślu 3 lata temu. Deszcz strasznie padał i w ogóle wszyscy chowali się pod jakimiś parasolami.
No zdarza.
Nieprzyjemne zupełnie warunki, ale dla mnie to było ciekawe przeżycie, bardzo fajne przeżycie, bo i bardzo się ucieszyłem, że jeszcze można usłyszeć tak brzmiące gitary. Trudno je znaleźć w przestrzeni publicznej, bo tak się nie gra już właściwie w tym momencie, prawda? Macie też takie poczucie?
No tak, my mamy swój styl. Myślę, że jesteśmy na tym etapie, że my już tak nie myślimy bardzo o tym. To po prostu takie jest. Wypracowało się to przez lata i wiemy, że jest to też bardzo mocna strona nasza, że my jesteśmy w stanie w różnych warunkach nagłośnieniowych, w różnych warunkach scenicznych performować, myślę... Dobra, mam 52 lata, mogę tak powiedzieć. Myślę, dobry koncert jesteśmy w stanie performować. W naprawdę różnych warunkach. Czy są świetne, czy naprawdę czasami jest trochę gorzej, bo też jeszcze potrafi to różnie bywać wszystko. Także, ale sytuacja i tak się poprawiła.
Myślę, że te gitary właściwie, one też są takim mocnym takim elementem, ogromnie mocnym, ale to też dlatego, że od samego początku właściwie ta muzyka z założenia taka miała być, to miała być muzyka gitarowa. Nawet na płycie takiej jak Kalejdoskop czy Dzień Trzeci, tych gitar jest taka ilość i tak mocno są zarysowane, że nawet powiedziałabym teraz, oczywiście z perspektywy, jak słuchamy tych płyt, ja uważam, że szczególnie na przykład na Dniu Trzecim, że wokale są za mocno cofnięte na rzecz gitar, bo te gitary były rzeczą taką nadrzędną po prostu. One miały założenia być taką ścianą dźwięku, która po prostu robi całą fakturę piosenek. Teraz oczywiście uważam, że tak jak mówię, na tym Dniu Trzecim szczególnie, że wokale są trochę za bardzo cofnięte. Powinny być troszeczkę z przodu, żeby te piosenki były po prostu bardziej piosenkami.
No, na remasterach trochę to poprawiłem, ale...
A nie utworami, ale... No i tutaj rzeczywiście ogromną wagę przykładał do tego, na początku Wojtek Olkowski, później też z Piotrkiem Szymańskim, który jest już Piotrek Szymański gra z nami do dziś cały czas. I to zostało po prostu jako taki element ogromnie ważny, no i na tym skupiamy uwagę bardzo mocno, także... Gitary są przeważne po prostu.
No i na nowej płycie też będzie to słychać. Że...
Chociaż na nowej płycie już też troszeczkę się pojawia elektroniki, ale to są naprawdę tylko takie drobne
smaczki,
bo ponieważ zespół zawsze stał na gitarach, no i tego nie chcemy zmieniać.
Na początku lat 90. było zupełnie inaczej niż teraz. Jak to z waszej perspektywy wygląda, tak powiedzmy zasadnicza różnica między tamtym światem a tym dzisiejszym?
Myślę, że przede wszystkim z wytwórni to zostały strzępy. Tak naprawdę, to są jacyś wydawcy. Teraz bardzo często jest tak jak w naszym przypadku, że artyści przynoszą gotowy produkt. Natomiast kiedyś to było tak, że studio było dla młodych muzyków horrendalnie drogie. Nie można tego sobie było w domu na Pro Toolsie czy tam na Logicu nagrać. Natomiast w tej chwili to jest bułka z masłem. No. Jak ktoś to potrafi zrobić, to jest w stanie to jakoś tam ogarnąć. Może nie będzie to, nie wiem, super profesjonalne, ale zawsze można do tego ideologię alternatywną dopisać. A kiedyś po prostu trzeba było umieć zagrać, nawet jak się było młodym człowiekiem i zaczynało. I żadna wytwórnia nie podpisała, myślę, kontraktu z zespołem, który nie był w stanie się ogarnąć w studiu w 2-3 tygodnie i zrobić materiału, bo po prostu to strata pieniędzy i to potężna wtedy. Tak naprawdę trzeba było potem też, wytwórnie ryzykowały tym, że jeśli nie sprzedasz odpowiedniej ilości, to się nie pokryje koszt studia. Teraz to wszystko wygląda inaczej. Kiedyś naprawdę za tobą musiało iść dzieło, musiałeś coś reprezentować i coś mieć. Teraz to wygląda bardzo różnie. Czyli i fajnie, że możemy się sami nagrywać i nie fajnie.
Czy my po prostu i tak jesteśmy w tej chwili samowystarczalni tak naprawdę, czyli oczywiście od samego początku, od zawsze, piosenki były zawsze nasze, to my wszystko tworzyliśmy, performowaliśmy, kreowaliśmy, performowaliśmy wszystko w całości. To było nasze dzieło i uważam, że to jest coś też takiego, co się dzisiaj też nie za często spotyka, ponieważ dzisiaj we wszystko muszą włożyć ręce producenci i jakaś masa ludzi z zewnątrz, która po prostu też musi gdzieś tam dołożyć coś od siebie. Więc to jest zupełnie wszystko nasze i do dzisiaj oczywiście tak jest, a do tego dochodzi jeszcze cała ta sytuacja, że Marcin przez te wszystkie lata ogarnął nagrywanie jeszcze. Czyli kiedyś w ogóle się tego nie miało jakby w głowie, nie myśleliśmy o tym, że jeszcze nagrywać siebie trzeba, może kiedyś samemu. Czyli Marcin teraz nagrywa to wszystko już sam.
Tak jest.
Nagrywamy, miksujemy, to wszystko jest już w tej chwili tutaj, w naszych rękach, także dzieło, które mam nadzieję wkrótce usłyszycie, tak jak zresztą i poprzednie, i poprzednie, jest w całości od nas, w całości, od pierwszego postawienia palca na strunie gitary, od pierwszego wydobycia dźwięku do tego ostatniego momentu, to jest wszystko właściwie zrobione tutaj, także pod tym względem uważam, że fajnie, że możemy to wszystko zrobić sami, jesteśmy takimi artystami kompletnymi, wydaje mi się. Natomiast to też może przeszkadzać tym dzisiejszym.
Nie czujemy deadline, nie ma czegoś takiego, że już musimy skończyć, a kiedyś tak było, to, co też mogło pomagać czasem.
Ale dziś z kolei mogą pewne rzeczy też właśnie przeszkadzać w wytwórniach i oni by może chcieli w to włożyć ręce, a tu niestety my nie chcemy dawać im wkładać w to rąk, dlatego że uważamy, że to jest nasze kompletne i nie chcemy tego zmieniać.
No niektóre wytwórnie by chciały zrobić coś podobnego do czegoś innego, a to nie o to chodzi, bo Big Day jest Big Dayem. Niektórzy oczekują od nas, że to będzie bardziej nowoczesne, czy jakoś tak. Nam w ogóle o to nie chodzi. Dlatego, że uważamy, że wytworzyliśmy przez te 30 lat jakąś taką własną wartość, a to jest zresztą mnóstwo osób, które spotykaliśmy na swojej drodze, począwszy od tych pierwszych lat aż do teraz. Cały czas w rozmowach się to przewija, że to jest największa wartość, że to jest pewna rozpoznawalność. Wiadomo, nasze głosy, które nad którymi nawet nie pracujemy, po prostu tak śpiewamy, i gitary, i to wszystko jest unikatowe. No i myślę, że zrobienie czegoś w taki sam sposób z tymi samymi producentami, tacy tam producenci, ale
no na pewno byłoby inaczej, tylko nie, jak pytanie, nie. Prawda? No to jest taka dyskusja właściwie niekończąca się, mam wrażenie, czyli jeden powie tak, drugi powie nie, trzeci powie to, tamten, tamto i tak właściwie, no po prostu dlatego chyba trzeba się trzymać swojego, jakiegoś swojej wytyczonej ścieżki, dlatego tak uważamy, że robimy dobrze, nie oddając się po prostu w cudze ręce.
Niemen powiedział, żebyśmy nikogo nie słuchali, tylko robili po swojemu i ja się tego trzymam.
No, Czesław Niemen.
Tak jest.
Czesławowi podobała się wasza muzyka.
Słuchaj, ja byłem zaskoczony tym, mieliśmy jedyną rozmowę w życiu, która trwała parę minut i on po prostu w tym strumieniu świadomości przekazał nam tyle wartościowych i dobrych rzeczy i co ciekawe, znał tytuł naszej płyty i piosenkę, w świetle i we mgle wtedy. I to mnie bardzo urzekło, że znał ten tytuł, że zna piosenkę i kojarzy to, dlatego że wtedy na rynku naprawdę wychodziło mnóstwo płyt i to było bardzo, bardzo miłe. Bardzo taka zwarta, krótka, konkretna rozmowa, która mnie osobiście dała bardzo, bardzo dużo na całe życie muzyczne.
Jeszcze jeden wątek, który muszę zahaczyć, bo tak przeglądając też wasze teledyski, przypominając sobie na YouTubie, no i na przykład przy teledysku do Przestrzeń, to na przykład wypisałem sobie taki chyba nie jedyny tego rodzaju komentarz. Łapka w górę, kto się kochał w Ani Zalewskiej. I może zapytam w takim razie Marcina, skoro Ania zamilkła. Co wtedy sobie myślałeś, jak tu wszyscy się zakochiwali w Ani?
Myślałem, ja cię zabiję, Hito. Nie, żartuję. Żartuję. Ja po prostu wiem jedno, komentarzy fanów nie należy sobie aż tak brać do serca, tak na 100%, no. Ale troszkę zazdrosny był.
Troszeczkę tak.
Troszkę tak.
Dobrze.
Pozwólcie, ja się nie wypowiem w tej kwestii, bo...
Ty się nie wypowiadasz.
Tak, ja się po prostu nie będę wypowiadał, bo to jest dla mnie trochę niezręczne, nie chcę...
Rozumiem. Chciałbym jeszcze w takim razie wrócić do waszego wspólnego śpiewania, bo to też jest unikat. Kiedyś mi się tak porównało w głowie, że trochę mi to przypomina czasem Gdybyś kochał, hej, Breakoutów, jak Nalepa śpiewa z Mirą Kubasińską, prawda? Też na dwa głosy. I czasem słuchając was, tak sobie myślę, jak to świetnie się układa.
Ale tego nie było właściwie w zamyśle, chociaż oczywiście te porównania są dla nas bardzo, bardzo miłe i cudowne. Tym bardziej, że mieliśmy okazję poznać i Tadeusza Nalepę. No, z panią Mirą chyba mieliśmy mniejszy kontakt, ale z panem Tadeuszem pamiętam,
z panią Mirą mieliśmy okazję się przywitać
tak,
w jakimś...
A z Tadeuszem spędziliśmy kiedyś kilka imprez i przegadaliśmy wiele godzin. I te porównania są przepiękne, naprawdę. Chociaż, szczerze powiedziawszy, jak zaczynaliśmy robić zespół, to nie było tego w ogóle w zamyśle, żeby to było... powiedzmy, żeby to nawiązywało do nich. Tylko podobało nam się przede wszystkim współbrzmienie naszych wokali. Mhm. Że one brały jak taki klakson, który po prostu był dodatkowym instrumentem w tym maleńkim instrumentarium. I że to będzie zawsze dodatkowa taka wartość po prostu tego wszystkiego, co robimy. I wydaje mi się, że dzięki temu to zostawiliśmy. Oczywiście, że są solowe też nasze piosenki, z tym, że za każdym razem, jeżeli solową piosenkę śpiewa Marcin, to ja chociaż troszeczkę mu dodaję tego chórku, dlatego że jestem z nim na scenie i jesteśmy razem na scenie, więc trochę głupkowato by to wyglądało, gdybym po prostu, powiedzmy, schodziła ze sceny albo stała w kąciku i grała na grzechotce.
Ale ja się też znacznie lepiej czuję, jak śpiewamy razem.
Więc stąd ten pomysł. Ale są też piosenki moje, solowe, zupełnie solowe. Wtedy Marcin nie musi po prostu się jakby dokładać do tego. Czasami go namawiam, żeby spróbował mi jakiś chórek gdzieś dorobić, ale on czasami mówi, nie, śpiewaj sama, ja tu chętnie sobie pogram po prostu. To jest taka chwila dla mnie i mojego basu. Też tego potrzebuję, także no to jest w ogóle człowiek orkiestra, bo on jednocześnie, że śpiewa oczywiście ze mną, to jeszcze gra na basie, gdzie wiadomo, że to wcale nie jest takie proste. Polecam spróbować komukolwiek, kto gra na instrumentach tego typu. No i to właśnie, tak jak mówię, to nie było w założeniu, żeby to miało być podobne do Breakoutu. Aczkolwiek słyszeliśmy takie porównania i na początku trochę nas to nawet momentami lekko irytowało, bo chcielibyśmy być po prostu sobą, a nie innym. Natomiast dzisiaj wiem, że te
porównania... Tadeusz powiedział, śmialiśmy się z tego, a Tadeusz stwierdził,
to jest dobre, ale to wcale nie jest takie samo.
No właśnie. No. I dlatego właśnie uważamy, że to była taka nasza jakość po prostu. Chcieliśmy po prostu być zupełnie sobą, nie do końca jakby porównywani. Co zdajemy zresztą sobie dzisiaj z tego sprawę, że to jest nie do uniknięcia. Te porównania zawsze będą. No ale jest okej po prostu. I wydaje mi się, że dzisiaj po latach to wręcz te porównania są...
Dobre, no porównuje się nas do naprawdę szlachetnej muzyki, to jest fajne.
A powiedzcie mi, nie baliście się wziąć na warsztat utwór Czerwonych Gitar, który przecież wydaje mi się, że to był taki zespół akurat w rockowych latach 90. średnio poważany, prawda? Tak mi się wydaje, przez młodzież.
My wiedzieliśmy wtedy, że nie możemy tego zrobić jako kalki, że nie możemy zrobić jeden do jednego, odegrać tego, co oni tam zrobili na płycie. To był taki koncert poświęcony Klęczonowi w 1994 roku. Dostaliśmy zaproszenie i
propozycję zrobienia dwóch piosenek. Żeśmy sobie wybrali.
Wybraliśmy Gdy Kiedyś Znów Zawołam Cię i Nie Licz Dni. Zresztą też gdzieś na YouTubie jest wykonanie tego koncertu.
Tak.
Także zrobiliśmy te dwa numery zupełnie na surowo, nie przykładając się do tego nawet bardzo. Zresztą jak się ogląda z Kongresowej to wykonanie Nie Licz Dni, to my tam nie mamy końcówki. Tak. Robimy po prostu lekko nirwanową rozpierduchę na końcu i tyle, tak to się kończy. Natomiast chyba Klęczona zaczęliśmy grać na koncertach klubowych, jeszcze przed nagraniem go na płytę i robiliśmy sobie taki... z publicznością quiz, czy powinniśmy to nagrać na płytę i wszyscy chrzczeli tak. I naprawdę nagraliśmy przy drugiej płycie Klęczona.
No i gramy piosenkę i gramy piosenkę
do dziś na każdym koncercie.
Ona jest integralną częścią już każdego koncertu. No i wydaje mi się, że publiczność oczekuje tego za każdym razem. Jakby no, chyba trochę nawet kojarzą. Jest takie ciekawe skojarzenie właśnie tutaj. No
myślę, że niektórzy tak się dziwią, że to jest numer Czerwonych Gitar. Zresztą Nie słychać tego. Wiesz, jestem też dumny z tych, jest wiele komentarzy, oczywiście, że oryginał lepszy i tak dalej, ale jest też mnóstwo komentarzy, że jest to jeden z lepszych polskich coverów, co mnie osobiście bardzo łechce. Bardzo dziękuję za te komentarze. Nasza praca była surowa i szybka. My nie zastanawialiśmy się bardzo długo, typu będziemy siedzieć teraz 2 miesiące i tworzyć aranż, opracowywać.
Tak, zastanawiać się, jak to zagrać.
Nie, to było krótko, jak to idzie z H czy z G i 3-4, to spróbujmy to zrobić
po swojemu. Tak. No i pamiętam, że chyba się spodobało.
Bardzo spontanicznie to powstało. Bardzo spontanicznie powstała ta wersja. Uśmiechnęliśmy się i stwierdziliśmy, super, to zagramy taką wersję.
W ten sposób, tak, żeby było inaczej, zupełnie.
Dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego dla was. I muzycznie, i pozamuzycznie, po prostu... Niech wam się wszystko układa, jak chcecie.
Dzięki.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Dzięki. Bye, bye.
Pa, hej.
Hej.
Specjalnie dla Radia Poznań Marcin i Ania, albo Ania i Marcin, czyli dwie osoby odpowiedzialne za wszystkie przeboje zespołu Big Day. Kłaniamy się i dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.